Szanowni Państwo, cieszę się, że mogę się z Państwem podzielić wynikami moich badań. W poprzednim referacie była mowa o polskich adwokatach, teraz będzie mowa o sędziach i prokuratorach niemieckich, prawnikach III Rzeszy i ich działalności na okupowanych ziemiach Polski podczas II wojny światowej i powojennej oceny prawnej, próbach pociągnięcia ich do odpowiedzialności. To ma być takie zwieńczenie pewnego etapu moich badań, ponieważ ja w kilku artykułach zajmowałem się kilkoma takimi kazusami, przypadkami skazania sędziów bądź prokuratorów niemieckich przez powojenny polski wymiar sprawiedliwości. No i chcę jakoś to skonceptualizować w ramach stanu wiedzy w tym obszarze. Do tej pory napisałem kilka artykułów o skazaniu sędziego z Krakowa, sędziego niemieckiego sądu specjalnego w Krakowie, Alberta Michela, który został przez sąd okręgowy w Krakowie po wojnie skazany na kilka lat więzienia. Drugi przypadek to jest skazanie prokuratora z Gdańska, Józefa Abbota, który w roku 1949 został przez sąd apelacyjny w Gdańsku skazany na dość długą, jak na tamte warunki, karę więzienia. Trzeci przypadek, no to jest terytorialnie tu związane z ziemią łódzką, Helmut Holland, który był szefem niemieckiej prokuratury w Piotrkowie i występował jako oskarżyciel przed sądem specjalnym w Piotrkowie. Został po wojnie skazany dwukrotnie przez sąd okręgowy w Piotrkowie i później przez sąd wojewódzki w Łodzi. Ja do tych nazwisk i do tych skazań jeszcze będę się odwoływać, ale chcę zacząć od takiego trywializmu, to znaczy tok działań wojennych spowodował, że oczywiście prawnicy niemieccy tu z ziem polskich się ewakuowali przed Armią Czerwoną, no, trafili w różne rejony Niemiec. Później oczywiście trafili a to do sowieckiej, a to do francuskiej, brytyjskiej, amerykańskiej strefy okupacyjnej. Tam niektórymi z nich zainteresował się wymiar sprawiedliwości. I te działania wymiaru sprawiedliwości, czy to amerykańskiego, czy zachodnio-niemieckiego, czy wschodnio-niemieckiego, one zaowocowały trzema różnymi modelami normatywnymi tego pociągnięcia do odpowiedzialności sędziów, prokuratorów za ich działalność, tak za to, co wiązało się ze sprawowaniem przez nich wymiaru sprawiedliwości w okupowanej Polsce. I o tych trzech modelach normatywnych pisał profesor Witold Kulesza, który też później będzie zabierać głos. Pierwszy model, on też był historycznie najwcześniejszy, on jest związany z tak zwanymi norymberskimi procesami. Jak Państwo zapewne wiecie, ten najbardziej słynny to był proces, czy tak zwany proces głównych zbrodniarzy wojennych. Natomiast po nim miały miejsce procesy, a to urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a to lekarzy, a to przemysłowców, a to prawników. I w tymże procesie prawników ci prawnicy III Rzeszy, ich tam było około 20, zostali skazani i w ramach tego pierwszego modelu normatywnego ta ocena prawna ich działań i podstawa prawna skazania to był akt normatywny wydany przez Sojuszniczą Radę Kontroli Niemiec, ustawa o ukaraniu osób winnych zbrodniom wojennym, zbrodniom przeciwko pokojowi lub przeciwko ludzkości z 20 grudnia 1945 roku. Czyli tym prawnikom, sędziom, prokuratorom też z sądów specjalnych z terenu tzw. Starej Rzeszy, tam w ramach przypisanego im czynu te ich czyny zostały zakwalifikowane jako zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. To jest ten pierwszy model normatywny. Drugi model normatywny to jest to, co w tym obszarze zrobił wymiar sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec, czyli Niemiec Zachodnich, i to jest model, który zapewnił bezkarność tym sędziom i prokuratorom. To znaczy w efekcie zastosowania tego modelu żaden niemiecki prawnik z III Rzeszy nie został prawomocnie skazany. Ten model umożliwił im dalsze funkcjonowanie, także w sądownictwie Niemiec Zachodnich. Oczywiście później stan spoczynku, emeryturę i takie doczekanie czy dożycie sędziwego wieku. I ten drugi model, on był związany nie z tą ustawą Sojuszniczej Rady Kontroli, tylko już z prawem niemieckim, gdzie płaszczyzną rozpoznania tych czynów, które miały być tym prawnikom niemieckim zarzucone, był taki przepis w kodeksie karnym niemieckim dotyczący czynu przestępstwa naginania prawa, paragraf 336 niemieckiego kodeksu karnego. Tenże czyn sprowadzał się do tego, że prawnik, sędzia, prokurator, rozstrzygając sprawę prawną w sposób świadomy, łamie prawo, czyli no, w przypadku tego, co robią prawnicy, na przykład świadomie stosuje zły przepis prawa do ustalonego stanu faktycznego. To nagięcie prawa, ono mogło mieć różne formy. Są takie trzy formy wyróżniane. Jeden to jest właśnie zastosowanie w sposób świadomy błędnego przepisu prawa do ustalonego stanu faktycznego. Przykład drugi, czy ta druga forma nagięcia prawa to jest świadome błędne ustalenia faktyczne. Ja tutaj studentom moim podaję taki przykład z sądownictwa stalinowskiego. Jak Państwo może oglądaliście taki film o generale Fildorfie Nilu z 2009 roku, tam jest pokazana taka scena, kiedy przed sąd jest wnoszony na noszach świadek, który no, składa zeznania obciążające oskarżonego Fildorfa Nila. I sąd, mając świadomość i widząc, że te zeznania są wymuszone torturami przez bezpiekę, tak zresztą sami funkcjonariusze bezpieki znajdowali się też na sali rozpraw, sąd, mimo że ma świadomość tego, że te dowody są fałszywe, traktuje je jako prawdziwe i na tej podstawie skazuje. I ta trzecia forma to jest nadużycie sędziowskiego uznania, swobody uznania, przy skazywaniu na śmierć, tak? Czyli gdy sąd ma świadomość, że ta orzeczona kara, kara śmierci jest nieadekwatna w sposób drastyczny do ocenianego czynu, a mimo tego skazuje na tą karę śmierci. I teraz ten model wymagał od prokuratury zachodnioniemieckiej, żeby wykazać, że ci sędziowie prokuratorzy III Rzeszy, oni w zamiarze tego nagięcia prawa w jednym z tych trzech przypadków się dopuszczali. Tak? Czyli tak potocznie mówiąc, ten standard dowodowy musiał być bardzo wysoki, żeby to udowodnić. No i w praktyce wyglądało to w ten sposób, że nikomu w efekcie zastosowania tego modelu nie przypisano, nie skazano za taką zbrodnię sądową. I trzeci model, to jest model związany z wschodnio-niemieckim wymiarem sprawiedliwości, gdzie dla odmiany no, do kilku skazań tych prawników III Rzeszy doszło. To też no, jakby pozwalało tak propagandowo wykorzystywać te przypadki, ukazywać Republikę Federalną Niemiec jako miejsce schronienia urzędników, prawników nazistowskich, którzy się nie rozliczyli, że Republika Federalna Niemiec jest obarczona właśnie tym grzechem, a odmienna sytuacja w komunistycznych Niemczech Wschodnich, gdzie do takich rozliczeń doszło. I ten trzeci model właśnie wschodnio-niemiecki, on opierał się na ocenie tych zachowań sędziów, prokuratorów niemieckich jako takich zwykłych czynów, to znaczy jeśli został ktoś w czasie wojny w okupowanej Polsce skazany na karę śmierci przez sąd niemiecki, ten wyrok został wykonany, to w NRD nie rozpatrujemy go na płaszczyźnie, czy to było zgodne z prawem niemieckim ówczesnym, czy nie, czyli czy doszło do tego nagięcia prawa, tylko po prostu kwalifikujemy to jako morderstwo, w przeciwieństwie do prawa polskiego, gdzie jest mowa tylko o zabójstwie. W prawie niemieckim mamy tą gorszą formę pozbawienia życia, czyli morderstwo, i tą lżejszą zabójstwo, kwalifikujemy to jako morderstwo, a w przypadku no, na przykład członków składu orzekającego, tacy, którzy się znajdowali pod wpływem przewodniczącego składu albo prokuratora, to kwalifikujemy to jako pomocnictwo do morderstwa. Tak? Czyli prokurator na przykład na rozprawie zgłaszając wniosek o skazanie oskarżonego na karę śmierci, dopuszcza się pomocnictwa do morderstwa, gdy później dochodzi do skazania zgodnie z tym wnioskiem i do egzekucji. I tutaj takie dwa przypadki. Jednym zajmowałem się osobiście, o drugim pisał profesor Kulesza. Pierwszy przypadek to jest sprawa Gerharda Pchalka. Pchalek był prokuratorem w Nagórnym Śląsku w Katowicach w latach 41-44. I w tym postępowaniu, które było w NRD prowadzone pod koniec lat 50. i na początku lat 60., przypisano mu w efekcie tej rozprawy, że w przynajmniej 20 przypadkach przed sądami specjalnymi w Bielsku i w Katowicach złożył w stosunku do polskich, niemieckich patriotów, jak to napisano, wniosek o skazanie ich na karę śmierci i przez tych krwawych sędziów ten wniosek był uwzględniany, tak, no, znaczy oni przychylali się do tego wniosku. I następowało oczywiście skazanie na karę śmierci. Później ci ludzie byli traceni na gilotynie. I w tym przypadku, zgodnie z tym trzecim modelem, mamy jego czyn zakwalifikowany jako pomocnictwo do morderstwa. To jest paragraf 211 niemieckiego kodeksu karnego w związku z paragrafem 49. I przypadek drugi, o którym pisał profesor Kulesza, to jest członek Sądu Specjalnego w Poznaniu, Johannes Breyer, który właściwie w podobnym czasie jak Pchalek, też w roku, no nieco później, rok później, w roku 1961 został skazany przez Sąd Okręgowy w Schwerinie. Kwalifikacja prawna czynu tożsama, tak, czyli ten paragraf 211, pomocnictwo do morderstwa. A co mu przypisano, tak, czyli znowu jakie zachowanie sąd zakwalifikował w tym przypadku. Podczas swojej działalności w poznańskim Sondergerichtie Breyer wziął udział w przynajmniej 58 postępowaniach zakończonych wyrokami śmierci, w których orzeczono karę główną wobec 71 osób, z których 69 osób było narodowości polskiej, tylko dwie narodowości niemieckiej. Spośród tych 71 przypadków skazania na karę śmierci, tylko w 8 nie udało się potwierdzić przeprowadzenia egzekucji, tak? Czyli no, na przykład nie było dokumentów, być może ktoś został ułaskawiony albo sam zmarł przed jeszcze egzekucją, bo takie przypadki też się zdarzały. No i w jego przypadku znowu ten jego czyn został zakwalifikowany jako pomocnictwo do morderstwa. No i tu w uzasadnieniu, czemu nie po prostu jako morderstwo, sąd stwierdzi, że on znajdował się pod wpływem dwóch przewodniczących izb, tak, bo on był sędzią no, młodszym od nich, mniej doświadczonym, znajdował się po prostu pod ich wpływem, że ustępował im pod względem umiejętności prawniczych, nie był dość biegły, w związku z tym no, znajdował się pod ich wpływem. I tutaj taki cytat z wyroku tego sądu w Schwerinie, gdzie sąd wschodnioniemiecki trochę, potocznie można powiedzieć, że dawał psztyczek tym sądom zachodnioniemieckim. Stwierdzono tam, że rozpatrywanie tego czynu na płaszczyźnie naginania prawa, czyli to, co było standardem w Niemczech Zachodnich, tutaj cytat, byłoby bezprzykładnym szydzeniem z ofiar krwawego wymiaru sprawiedliwości, a do tego byłoby pozbawione no, i podstaw prawnych, i podstaw moralnych. Dalej mamy takie stwierdzenie, spowodowanie śmierci człowieka przez sądowe skazanie dokonane przez zastosowanie sprzecznych z prawem narodów zbrodniczych norm państwa Hitlera jest bezprawne zarówno w rozumieniu prawa narodów, jak i w świetle niemieckiego prawa karnego i kwalifikuje się jako morderstwo. I teraz, szanowni państwo, przejdę do tych kilku kazusów z polskiego wymiaru sprawiedliwości, które spowodowały, że wysuwam taką tezę, że można mówić o czwartym modelu normatywnym, tym, który zafunkcjonował w Polsce i który nie wpisuje się w żaden z tych trzech modeli, o których już powiedziałem. Michel, który został wydany w Polsce z francuskiej strefy okupacyjnej, trafił do Krakowa. Jego sprawę prowadziła ta właściwa miejscowa prokuratura, ponieważ jego działalność też była związana z sądem specjalnym w Krakowie. Podstawą jego skazania, jak i podstawą skazania tych pozostałych prawników w Polsce, był ten sam akt normatywny, który na przykład posłużył do skazania SS-manów, członków załogi obozów koncentracyjnych, czyli tak zwana sierpniówka, dekret sierpniowy, a ściśle rzecz biorąc dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców narodu polskiego. Dość długa była nazwa własna tego aktu normatywnego. On tak potocznie jest po prostu rozumiany jako sierpniówka, właśnie dekret sierpniowy. Tenże dekret przewidywał karę śmierci za różne rodzaje zachowań, między innymi za zabójstwa, za znęcanie się, za różne formy prześladowania ludności cywilnej, jeńców wojennych, za donosicielstwo do władz okupacyjnych, a także karę więzienia za szantaż z żądaniem okupu, za poniechanie donosu do władz niemieckich. I to pełnienie funkcji sędziowskich, prokuratorskich w okupacyjnym sądownictwie, ono było kwalifikowane na podstawie artykułu 2 tego dekretu sierpniowego. On przewidywał, że karze więzienia na czas nie krótszy od 3 lat lub dożywotnio albo karze śmierci podlegał ten, kto idąc na rękę władze państwa niemieckiego lub z nim sprzymierzonego działał w inny sposób niż te główne, tak, czyli wprost zabójstwo, na szkodę państwa polskiego, polskiej osoby prawnej, osób spośród ludności cywilnej lub osób wojskowych albo jeńców wojennych. No to oczywiście działanie na szkodę państwa czy na szkodę osób prawnych jakby musimy wyłączyć, ponieważ immanentną cechą sądownictwa karnego to jest orzekanie w stosunku do osób fizycznych, tak, czyli ludności cywilnej, wojskowych, a nie osób prawnych. I to omówienie tej podstawy prawnej chcę uzupełnić jeszcze jednym ważnym spostrzeżeniem, mianowicie sądownictwo niemieckie, okupacyjne, ono nie zostało uznane za organizację przestępczą, tak jak to stało się na przykład z NSDAP, z SS, z Gestapo i z tym Służbą Bezpieczeństwa Reichsführera SS, czyli SD. Tak, czyli sądownictwo niemieckie w samym dekrecie sierpniowym nie było uznane za organizację przestępczą, w związku z czym sądy polskie nie skazywały, zgodnie z prawem, nie mogły skazywać za samą przynależność do sądownictwa, czyli z samego faktu, że ktoś pracował w sądzie niemieckim, że był sędzią, nie można było skazać, tak? To nie wystarczyło do skazania. Do tego, zgodnie właśnie z tym artykułem 2 dekretu, niezbędne było spełnienie dwóch kumulatywnych przesłanek, czyli po pierwsze to, żeby być tym członkiem sądownictwa okupacyjnego, a po drugie, żeby poprzez tą działalność wyrządzić szkodę, tak, temu katalogowi osób, który w przepisie jest wymieniony, czyli ludności cywilnej, jeńcom wojennym i tak dalej. Tak? Czyli te dwie przesłanki. No i samo to, jak sobie byśmy odnieśli do tego modelu normatywnego, czy pierwszego, czy drugiego, czy trzeciego, to tu mamy inne te uwarunkowania prawne i inną płaszczyznę rozpoznania tego, tak? Ponieważ te elementy, nawet treściowe przepisów wschodnio-niemieckich, czyli kodeksu karnego, gdzie jest mowa o morderstwie i o pomocnictwie, to one tu nie mają bezpośredniego przełożenia, tak? Tu mamy treściową różnicę, ta płaszczyzna jest inna z tego też powodu, no ja na koniec wyciągam taki wniosek, że to właściwie był taki czwarty model, ten polski, w ramach którego, mówię, te kilka osób, kilku tych prawników niemieckich zostało skazanych. To postępowanie w sprawie Michela właściwie było dwukrotne, to znaczy on za pierwszym razem został uniewinniony. Tam sąd oparł się na takiej linii jego obrony, gdzie on obronił się tym, że nie miał świadomości tego, że te stosowane przez niemieckie sądy w Generalnym Gubernatorstwie przepisy, że one są niezgodne z prawem międzynarodowym. Tak? Tam mówił, że nie miał wiedzy z tego zakresu, był właściwie niedoświadczony w sprawach karnych, bo wcześniej był adwokatem. Sąd nie obalił tych jego twierdzeń, no, przyjął je za taką dobrą monetę i właściwie uniewinnił. Ten wyrok pierwszej instancji został zaskarżony kasacyjnie. Sąd Najwyższy tam wskazał, że właśnie wadliwa jest ta płaszczyzna rozpoznania. Poza tym w takim wywodzie Sąd Najwyższy wykazał, że no, daje się obalić te jego twierdzenia o niewiedzy, ponieważ ukończył studia prawnicze, tak? Poza tym niektóre przepisy niemieckie stosowane w Generalnym Gubernatorstwie i ta polityka okupacyjna była dla każdego, nawet nie prawnika, a dla prawnika z wyższym wykształceniem, tym bardziej jasne, że one są sprzeczne z prawem międzynarodowym, z czwartą konwencją haską i z tymi uprawnieniami, które okupantowi tam przysługiwały. No i po tym ponownym postępowaniu Michel został skazany, tam ustalenia faktyczne się nie różniły między tym pierwszym wyrokiem a drugim. W tym drugim wyroku jest inna ocena prawna. Na podstawie artykułu 2 dekretu sierpniowego został on skazany i wymierzono mu karę aresztu w wymiarze 2 lat, no, z zaliczeniem tego okresu pozbawienia wolności, ponieważ on dość długo siedział, to właściwie po wydaniu tego wyroku, który ten okres odbywania kary został mu zrównany i on opuścił właściwie jako osoba wolna. No niemniej mamy tu to skazanie na 2 lata. Drugi kazus tego prokuratora z Gdańska, jaki postawiono mu zarzut, że w czasie od 1 października 1941 do roku 1945 w Gdańsku, idąc na rękę władzy państwa niemieckiego, jako członek NSDAP oraz prokurator Sądu Krajowego, wyznaczony do załatwiania spraw gospodarczych, a następnie Sondergerichtu, czyli Sądu Specjalnego, działał na szkodę osób spośród ludności cywilnej przez fizyczne i moralne znęcanie się nad podejrzanymi, przeciwko którym prowadził dochodzenie w związku z działalnością przeciwhitlerowską. To jest treść zarzutu. Później, jak sobie porównamy to, co z tym zarzutem zrobił sąd, to wychodzi tylko jedna drobna różnica, to znaczy w wyroku nie przypisano mu fizycznego znęcania się nad podejrzanymi. Taki zarzut się znalazł, natomiast sąd uznał, że to nie zostało udowodnione, więc cała reszta się zgadza. Jemu wymierzono karę 7 lat więzienia. Jak sobie porównamy te 2 lata dla Michela, 7 lat dla Abbota, to te 7 lat no jednak jest znacznie surowszą karą. On próbował wzruszyć ten wyrok jego adwokat, ale to się nie powiodło. I wreszcie Ten trzeci kazus, najciekawszy, ja uważam też z powodu tego dwukrotnego skazania, kazus Holanda, czyli kierownika niemieckiej prokuratury w Piotrkowie, który przed sądem specjalnym w Piotrkowie żądał kary śmierci, tak, popieram akty oskarżenia i też nadzorował egzekucję. Holand został wydany do Polski w grudniu 1948 roku przedstawiono mu akt oskarżenia i w tym pierwszym postępowaniu postawiono mu zarzut, że od września 1941 roku do stycznia roku 1945 na stanowisku kierownika prokuratury niemieckiego specjalnego sądu karnego w Piotrkowie, idąc na rękę władzy państwa niemieckiego, działał na szkodę narodu polskiego i osób spośród ludności cywilnej przez wydawanie wbrew obowiązującym przepisom niemieckich ustaw karnych zarządzeń odnośnie aresztowania Polaków bez uprzedniego sądowego przesłuchania, wydawanie wbrew tymże przepisom nakazów karnych zawierających kary pozbawienia wolności do lat 2, podczas gdy procedura umożliwiała ukaranie do roku, wydanie organom administracji więziennej poleceń stosowania represji względem osób, które zamierzały wnieść sprzeciw od takich nakazów, czyli zabraniane nie zniechęcanie poprzez w taki sposób pozaprawny od skorzystania z przysługujących uprawnień. Wreszcie wywieranie presji na sędziów niemieckich w kierunku najsurowszego wymiaru kary dla Polaków. Kwalifikowanie przestępstw popełnionych przez Polaków pod surowsze przepisy ustaw karnych. Zarządzanie głodzenia aresztantów podległym jego nadzorowi więzieniu. Kierowanie obywateli polskich do niemieckich obozów koncentracyjnych. Przekazywanie do dyspozycji Gestapo spraw osób, w stosunku do których brak było podstaw do wszczęcia postępowania sądowego, w następstwie czego te osoby trafiały do obozów koncentracyjnych. I teraz istotną okolicznością jest fakt, że ten zarzut, który został mu tu postawiony, on nie dotyczył zbrodni sądowej, tylko właściwie zachowań, które były bezprawne w świetle samego prawa niemieckiego ówczesnego. Tak, czyli na przykład za polecenie stosowania przymusu w stosunku do podejrzanego, polecenie wymuszania zeznań, on powinien był zostać pociągnięty do odpowiedzialności w samej prokuraturze III Rzeszy wtedy. No, oczywiście to z oczywistych powodów nie nastąpiło. Niemniej tu w przypadku tego pierwszego skazania Holanda jest trochę inna płaszczyzna. To nie ma bezpośredniego przełożenia na ten model normatywny, o którym mówiłem. I on został przez sąd okręgowy w Piotrkowie, tam z niewielką różnicą w stosunku do tego zarzutu. No na przykład ta kwestia polecenia głodzenia aresztantów w więzieniu, to nie zostało mu udowodnione, natomiast pozostałe kwestie jak najbardziej. On został skazany na karę 6 lat więzienia. I teraz ten drugi przypadek jego skazania. W trakcie procesu on i jego obrońca też podnosili taki zarzut res judicata, czyli zarzut rzeczy osądzonej. No, zgodnie z taką zasadą, że nie można sądzić, skazywać dwa razy za to samo. On uważał, że to drugie postępowanie jest obarczone taką wadą formalną, ale przeszło to przez wszystkie instancje sądownictwa polskiego i ten zarzut został odparty, ponieważ właśnie inny był zakres rozpoznania w tym pierwszym postępowaniu, gdzie właściwie te jego zarzuty można by określić mianem takich przestępstw urzędniczych czy nadużycia uprawnień, których on się dopuszczał. I ta kwestia, która była w tym drugim postępowaniu, jaki był tutaj zarzut? Od września 1941 roku do początku 1944 roku jako kierownik niemieckiej prokuratury sądu specjalnego, znowu idąc na rękę władzy państwa hitlerowskiego, brał udział w dokonywaniu zabójstw osób spośród ludności cywilnej przez to, że wydawał polecenia przeprowadzenia egzekucji i asystował przy ich wykonaniu, a w szczególności, i tutaj mamy wymienione kilka przypadków, na przykład wrzesień 1941 w Piotrkowie, zastrzelenie osobnika, który był obecny przy wykonaniu egzekucji. Lato 42 w Piotrkowie. Rozstrzelanie grupy osób narodowości żydowskiej liczącej około osób 15. w tym samym czasie i miejscu polecenie i wzięcie udziału w rozstrzelaniu grupy osób narodowości żydowskiej liczącej 6 do 8 osób. Na przykład później jeszcze rozstrzelanie dwóch osób, kobiety i mężczyzny, skazanych za przechowywanie obywatela narodowości żydowskiej. Tak, czyli tutaj zarzut dotyczył tego, co w świetle prawa niemieckiego ówczesnego było legalne, ponieważ zgodnie z przepisami niemieckimi wtedy prokuratura była organem egzekucyjnym, czyli nadzorowała egzekucję. No i rzeczywiście tu to zachowanie jego polegało na tym, że z oddziałem policji pojechał do lasu pod Piotrkowem i brał udział w tej egzekucji. Tak? Pod jego nadzorem policjanci rozstrzeliwali osoby skazane na karę śmierci przez sąd specjalny w Piotrkowie. Więc inny był zakres rozpoznania w tym pierwszym postępowaniu, inny w postępowaniu drugim. I w lutym 1954 roku Holland przez Sąd Wojewódzki w Łodzi został skazany na 8 lat więzienia. Kara jeszcze surowsza niż to było w przypadku Abbota. Oczywiście później zgodnie z procedurą wymierzono mu karę łączną. Mimo prośb o skrócenie tej kary musiał odbyć ją w całości. Później powrócił do Niemiec, osiadł w Republice Federalnej. I w ramach tego kazusu Holanda chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną, dwie kwestie, takie, które są też fundamentalne z punktu widzenia takiej oceny prawnej działalności sądownictwa niemieckiego w ogóle, bo jak tam wskazałem wcześniej, ci prawnicy niemieccy, oni się na przykład bronili takim przekonaniem, że te prawo, które stosowali, prawo karne III Rzeszy, ono było wydane przez legalne władze, że oni nie mieli możliwości badania czy odmówienia stosowania tych aktów prawnych, że nie mieli świadomości, że one są niezgodne z przepisami konwencji haskiej. I tu mamy takie stwierdzenie, oczywiście, że ustawodawstwo Generalnego Gubernatorstwa było sprzeczne z prawem międzynarodowym, ponieważ w wielu przypadkach przewidywało karalność czynów nieuznawanych za przestępstwa w innych państwach, które były zbrodnicze, tak? Czyli na przykład trzecie rozporządzenie o ograniczeniach pobytu w Generalnym Gubernatorstwie zawierało takie dwa rodzaje czynów zabronionych, którego jednego mogli się dopuścić tylko Żydzi, to było nieuprawnione opuszczenie wyznaczonej im dzielnicy mieszkaniowej, tak? Czyli Żyd, który w sposób nieuprawniony opuścił getto, podlegał karze śmierci i tu miał wyrokować sąd specjalny. No, gdzie oczywiście w innych państwach wyjście z dzielnicy mieszkalnej nie wiązało się z żadną karą, tak? I drugi rodzaj to jest bezwzględna kara śmierci dla osób, które udzielają świadomie schronienia takim Żydom, tak? Czyli tym Żydom, którzy w sposób nieuprawniony opuściły getto. I Sąd Najwyższy dalej w tej sprawie Holanda stwierdził, że sprzeczne było z prawem międzynarodowym określenie, że sądy specjalne, czyli niemieckie sądy specjalne, mają wyrokować w sprawach obywateli polskich. Te wyroki sądów specjalnych wydawane w sprawach obywateli polskich były zbrodniami wojennymi względnie zbrodniami przeciwko ludzkości, czyli tu mamy takie nawiązanie do tego pierwszego modelu normatywnego, a wydawane przez te sądy wyroki śmierci były po prostu morderstwami. Ich wydawanie, a później egzekwowanie, stanowiło udział w zabójstwach podlegających karze na podstawie dekretu sierpniowego. I może konkludując, ja chcę powiedzieć to, co Państwo możecie jakby zapamiętać z tego mojego wystąpienia, to jest to, że w Republice Federalnej Niemiec żaden prawnik III Rzeszy nie został prawomocnie skazany, że w Niemczech Wschodnich do takich skazań doszło i że do takich skazań doszło w Polsce. Trochę inne były uwarunkowania prawne, tak, ta ocena prawna, zastosowane akty normatywne były inne, stąd można mówić myślę o tym innym modelu w przypadku sądów polskich. No i możecie się Państwo też zastanawiać, czemu właściwie doszło do skazania no, tylko tych trzech prawników, tak? Bo taki jest obecny stan wiedzy. Bo tylko tylu, właściwie czterech zostało ich wydanych, czyli ekstradowanych z tych zachodnich stref okupacyjnych Niemiec, ponieważ rok 1948-1949 to jest takie zawężające się okienko związane z tą ekstradycją i z przekazywaniem zbrodniarzy, tak? Zmieniają się uwarunkowania polityczne, powstaje NRD, powstaje RFN, pojawia się ta bipolarność, żelazna kurtyna i to powoduje, że zamyka się, czy kończy się ta możliwość przekazywania osób podejrzanych o zbrodnie do państw, gdzie oni działali, gdzie by tam, żeby tam zostali osądzeni. A w przypadku Republiki Federalnej Niemiec mamy jeszcze w Konstytucji przepis, który po pierwsze w ogóle znosi karę śmierci, a po drugie przewiduje zakaz ekstradycji czy wydania obywateli Niemiec poza granicę. Tak? Jest przewidziane rozwiązanie, że oni mają odpowiadać przed sądami niemieckimi. No i ten tu wracamy do tego modelu drugiego, tak, który właściwie umożliwił nieponiesienie przez nich tej odpowiedzialności, czyli w tym sensie wypaczą właściwie wynik, umożliwił uniknięcie odpowiedzialności. Dziękuję.